Audycja powstała na zlecenie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.
Dzień dobry, Adam Janczewski. Naszym gościem jest współzałożyciel i właściciel firmy Inuru Marcin Ratajczak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiamy podczas wydarzenia Gospodarka Jutra w Operze i Filharmonii Podlaskiej, organizowanym przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego. Ta Gospodarka Jutra kojarzy się z innowacjami, czyli nie tylko z odtwarzaniem tego, co już ktoś wymyślił, ale też z przełomami i innowatorami. Mam nadzieję, że dobrze adresuję to pytanie. Jak zostać innowatorem?
To jest szalenie ciężkie pytanie, muszę przyznać. Mi się wydaje, że człowiek, który jest zwany innowatorem, tak naprawdę jest zwany z tego powodu, bo robi coś nowego. Odnajduje jakieś nowe drogi i żeby te nowe drogi odnaleźć, trzeba iść, bym powiedział, za swoją intuicją, niekonwencjonalnymi rozwiązaniami. Normalnie zawsze jak coś chcesz nowego zrobić, ludzie ci mówią, to się nie uda, to zawsze już nie działało, my robimy się zawsze w inny sposób. Trzeba sobie stawić, powiedzmy, opór temu i po prostu iść i próbować. Za tym stoi moim zdaniem zmierzenie się z pewną miarą chaosu, która ci umożliwi wtedy dojść do jakichś, powiedzmy, rozwiązań.
Co poza tymi głosami przeciwnymi, poza tą krytyką, która spada na innowatora, jakie jeszcze przeciwności są?
Mi się wydaje, że to typowe huśtawki, o których mówią, emocjonalnych. Człowiek robi, nic z tego nie wychodzi, nie możesz się poddawać, jest to zawsze gdzieś mania, depresja. To są takie, powiedzmy, najcięższe rzeczy. No oczywiście potem własna rodzina, która też potem zawsze cierpi, bo jak już człowiek jest w tym tropie, cały czas wierzy w to, co robi i walczy o to, no to go nigdy nie ma.
Czyli to jest też spore, albo nawet bardzo duże wyrzeczenie.
Tak. Jest to tak, że tak naprawdę rezygnuję z prawie wszystkich prywatnych, powiedzmy, korzyści. Jedyne, co robię chętnie, to jest sport i czytam książki. Bardzo mało czasu spędzam niestety z rodziną, co jest straszne. Przyjaciół nigdy wiele nie mam, więc tutaj problemu nie ma. Ale tak to tak naprawdę wygląda, tak? Te wszystkie rzeczy takie, powiedzmy, korzystne, podróżowanie, to, co ludzie normalnie robią, tego nie ma, no to nie ma miejsca.
To powiedzmy o waszych innowacjach. Jakie innowacje opracowało Inuru?
Inuru stworzyło światło, które jest płaskie i cienkie jak papier. Jest to technologia OLED. I różnica pomiędzy nami a tym, co robią wszyscy inni, że nam się udało obniżyć koszt produkcji o krocie. Robimy to dzięki temu, że nie mamy procesy krzemowe, tylko drukujemy to normalną drukarką, tak jak dzisiaj drukujemy kolor. I dlaczego to jest innowacją? Bo dzięki temu, że światło jest cieniutkie, nie wymaga żadnego miejsca i mogę je tak naprawdę naklejać na powierzchnię, mogę światło zintegrować wszędzie. I to może być dla sposobów dekoracyjnych, ale też dla bezpieczeństwa, żeby podwyższyć, powiedzmy, widoczność albo kogoś ostrzec, na przykład na lekach opakowania. To jest nasza innowacja. I wizja za tym jest taka, że my chcemy pod koniec tego dojść do tego, że drukujemy ekrany, które nakładamy na opakowanie i robimy je wielokrotnego użytku.
Gdzie dotychczas wasze rozwiązania znalazły zastosowanie?
Były pierwsze kampanie, to parę lat temu, jeszcze przed COVID-em, gdzie Coca-Cola na przykład robiła butelki z Gwiezdnymi Wojnami. Gdy się naciskało tą butelkę, to miecze się zaświeciły. Aktualnie marka Champagne Cantier. Mamy polską spółkę Displayed, która robi animowane plakaty, które można dzisiaj już kupić w internecie. Za niedługo będzie odzież, będą leki, więc dosyć dużo tego się powiedzie.
Dość szerokie zastosowanie.
Tak, dość szerokie, bo technologia jest bardzo prosta.
Branża opakowaniowa nie kojarzy się ze zbyt ekologiczną branżą, no bo na to opakowanie najpierw zawiera ten produkt, później, gdy już ten produkt zużyjemy, wyrzucamy opakowanie i no, zostaje góra śmieci po tym. Jak u was to wygląda? Bo mówisz, że ma to wyglądać, wygląda to inaczej.
Znaczy dzisiaj nie jesteśmy lepsi niż normalne opakowanie, ale też nie gorsi. Technologia na dzień dzisiejszy jest made for recycling, znaczy mogę ją normalnie zrecyklingować, materiały są organiczne, nie ma nic toksycznego w tym wszystkim. I zgadzam się całkowicie z tym, że opakowania tak naprawdę są śmieciami. I to są góry śmieci, których my nie widzimy. Recycling tak naprawdę do końca nie działa. Pod sam koniec większość materiałów są spalane. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego użyć. Patrzyliśmy na to, dlaczego wyrzucamy te opakowania. Bo opakowanie dla nas jest ważne. Opakowanie jest używane po to, żeby przetransportować produkt, żeby go ochronić, żeby to mleko było świeże, jak do mnie dochodzi. I oczywiście daje nam informację. Pierwsze, jaki to jest produkt. Drugie, jakie tam są składniki. Więc ma jakieś tam funkcje, które są ważne. Ale z drugiej strony jest to część, którą po prostu wyrzucamy po jednym użytku. I myśmy patrzyli na to, dlaczego. I doszliśmy do wniosku, że problem jest nadrukowana powierzchnia na opakowaniu, która powoduje, że coś, co byśmy mogli użyć wielokrotnie, wymagało, żeby musiał stworzyć, wiesz, polską pocztę opakowań, sortować je, z powrotu dawać do źródła. To jest ekonomicznie nierealnie. Jest o wiele bardziej wygodniej wyrzucić, ściąć na nowo drzewa, na nowo olej wydobyć, nowe kolory zrobić, co jest szaleństwem, jak na tym się zastanowimy. My chcemy zastąpić właśnie tą technologię OLED powierzchnię, która dzisiaj jest nadrukowana, powierzchnią, która jest dynamiczna i mogę zmienić po prostu treść i dzięki temu, i na to są studie z instytutów niemieckich, na przykład NABU, jesteśmy w stanie doprowadzić opakowanie do najbliższego sąsiada. I to, co dzisiaj jest powiedzmy sokiem, jutro może być mlekiem, potem będzie wymyte i będzie powiedzmy kolą albo tanim winem, tak? Nieważne, tak?
Czyli zostaje samo opakowanie, zmienia się etykieta.
Dokładnie. I na przykład bardzo ciekawe w tym jest to, myśmy też badali, okej, to dlaczego nie od razu etykietować? Dlaczego nie robić nowe etykiety, znowu drukować? Nawet żeśmy doszli do wniosku, że wgrywaniem ruchomego obrazku oszczędzimy i tak 62% energii, w tym CO2 i oczywiście wszystkie materiały, które za tym stoją. Bo taki karton wielokrotnego użytku, jak się go dobrze skonstruuje, to on wytrzymuje 50 do 100 razy użytkowalności. Więc o wiele mniej będziemy ścinali drzew, o wiele mniej będziemy wydobywali surowców i o wiele mniej będzie transportowania.
Myślisz, że jesteśmy w stanie wprowadzić to na dużą skalę?
My technologicznie jesteśmy w stanie to zrobić, tak. Stoimy przed wyzwaniem tak naprawdę socjoekonomicznym.
No właśnie, a my jako społeczeństwo?
Ludzie będą to brali, bo to jest produkt bardzo fajny, tak? Wyobraź sobie, że na swoim kartonie nie musisz telefonu wyciągnąć, tylko lecą ci obrazki. Albo ten karton cię chroni przed tym, że może ewentualnie masz cukrzycę i widzi automatycznie, że słuchaj, tego już nie powinieneś teraz brać, nie? Dostaniesz jakiś warning sign na tym. Masz jakieś tam filmiki, jest to piękniejsze, estetyczniejsze. Jest to też ten haczyk, który używamy dla spółek typowych już marketingowych, tym możesz inaczej komunikować z klientem. Więc dla nas jako konsumentów to jest fajne. Musimy tylko znaleźć sposób, jak przejść do całej struktury tego recyklingu, żeby tam się zmieniło to. Bo na tym zarabiają pieniądze. Oni zarabiają pieniądz na tym, że opakowanie jest jednokrotnego użytku. To jest, na czym ten cały branża żeruje i my próbujemy właśnie zmienić ten sposób, bo tak nie może dalej być.
Wracając do tego bycia innowatorem, to jak to się stało, że pomyślałeś sobie, że drukowanie światła to jest to, co chcesz robić?
Wiesz co, do tego drukowania to doszło dopiero później. Było to mianowicie tak, że spotkałem się z moim starym kolegą z liceum, z Patrykiem Barkowskim. U niego w instytutach doszło do tego tak, że ja po tym całym kryzysie finansowym, my mieliśmy firmę sprzątającą, która tam padła, akurat wychodzili z tych wszystkich długów, no i mówię, mam dosyć biznesu, chcę robić naukę. Zawsze byłem sfascynowany, wiesz, Einsteinem, fizyką, zawsze chciałem coś z technologią robić. No i Patryk do mnie dzwoni, mówię, ja mam dosyć fizyki, chodź zrobimy jakiś biznes. Mówię, pięknie, będziemy robili biznes. No i tak doszło do tego, że byłem u niego w laboratoriach, on chciał tam jakieś rzeczy na pomiary robić. Ja tam biznesowo sprawdziłem, to nie ma sensu, ale on właśnie robił pomiary na OLEDach. Ja mówię, co to jest OLED? Nie, to był 2012. Mówię, no ewentualnie to może być coś cienkiego, co się świeci. Ja mówię, jak cienkie, co się świeci? Mówię, tak jak ekran? Mówię, ale to nikt jeszcze tego nie zrobił, nie? Spojrzałem na to, mówię, chłopie, musimy to robić. Bo dla mnie to była taka, wiesz, wizja z dzieciństwa i do tego dojdę, dlaczego tak byłem sfascynowany tym, bo ja jako dziecko bawiłem się w Niemczech i się wychowywałem, nie? Katalogami. Człowiek sobie tak wybierał, co by sobie w tym kupił i w tym samym czasie, taki gruby katalog, wszystko ciężkie, dużo drzewa było zużyte, ale w tym samym czasie tak naprawdę leciało wszędzie reklamy, że lasy umierają, coraz bardziej karczujemy, mamy problem z temperaturą, już wtedy wiedzieli, że temperatury będą szli do góry, mówię, no jakie to jest szalone, jakbyśmy byli w stanie wziąć powiedzmy telewizor w tamtych czasach, tak? To były takie gabaryty wielkie i zmniejszyć go tak naprawdę do wielkości kartki, byśmy nie musieli drzew ścinać. I dla mnie jako dziecko to były te wszystkie drzewa fajne, te wszystkie zwierzęta, które teraz umierają, nie musiały cierpieć. No i jak widziałem Patryka z tą technologią, to wiedziałem w tym samym momencie, okej, patrzcie, normalnie to jest to, to jest, jesteśmy w stanie zrobić, teraz tylko potrzebujemy drogę do tego. No i wtedy rozmawialiśmy na tym, przecież to musi być tańsze, to musi być kosztowo dostępne, jak jesteśmy w stanie to zrobić. Tak, żeśmy doszli do druku.
W przypadku nowych technologii często jest tak, że to ci wielcy tworzą innowacje. Jak to jest, że to wy doszliście do tej innowacji, a nie duże korporacje?
Z wielką korporacją jest jak z komunizmem. Tam jest dużo polityki i te spółki tak naprawdę mają ten problem, że one muszą między sobą się komunikować i muszą się dużo komunikować. Często rozdają zadania wielu osobom, które potem je rozdwajają na kawałki, każdy się czymś innym zajmuje i w tej komunikacji tracisz to wszystko. Myśmy z Patrykiem od samego początku całą technologię rozumieli, bo jedna droga komunikacyjna to była ja między nim. I dzięki temu, że komunikacja jest na tyle dobra i mamy takie szerokie zrozumienie tej technologii, wyrobiliśmy po jakimś czasie, bym powiedział, dosyć dobrą intuicję i byliśmy w stanie szybko działać do celu. Nie było jakichś tam procedur, niczego w tym kierunku. No i moim zdaniem, poza tym drugie, to jest wiara w to. Ślepa wiara.
Jak to zrobić, żeby być innowatorem? Czego trzeba się trzymać? O czym należy pamiętać?
Znaczy, moim zdaniem, trzeba nauczyć się słuchać samego siebie. Mam jakiś pomysł, jestem z czymś niezadowolony. Nie ignorować to. Nie mówić, a zawsze tak było, to się już nie zmieni, a co ja mogę zrobić? Nie, wziąć to niezadowolenie. Nie siadać powiedzmy na TikToki, na Instagramy, na gry komputerowe, zasyfiać się tym wszystkim, tylko brać te poczucie niezadowolenia i iść w tym kierunku, mówić, dobra, ja chcę to zmienić. I bądź dzielnym w tym i nie dać się od tego odpuścić. Nigdy w życiu nie dać sobie powiedzieć, że ty tego nie dasz rady zrobić. To jest nieprawda. To, czy się na końcu uda, czy nie, to tam do tego jest dużo pracy potrzebne, ale też kawałek szczęścia. Więc moim zdaniem to słuchanie właśnie tego własnego głosu siebie, to jest podstawa. I wtedy może zostać innowatorem w różnych dziedzinach, bo to nie musi być technologia. Ja mogę być innowatorem w tym, jak wychowuję moje dzieci. Może mi się udać nagle moment, że prowadzę mój dom tak idealnie dobrze, że moje dzieci są wszystkie szczęśliwe. To też jest innowacja. Trzeba ale pierw się właśnie skonfrontować z tym własnym strachem, z tym problemem, z tym niezadowoleniem, które się ma i wziąć je i patrzeć mu w twarz.
I niech to będzie podsumowanie tej rozmowy. Współzałożyciel i właściciel firmy Inuru, Marcin Ratajczak, był gościem Polskiego Radia Białystok. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Audycja powstała na zlecenie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.